Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
Moim i Państwa gościem jest filozof ksiądz dr Piotr Cebula, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wracamy do kolejnej lektury, której autorem jest, można powiedzieć, od kilku dni nowy doktor Kościoła, kardynał John Henry Newman. Napisał książkę, która stała się, można powiedzieć, jednym z największych dzieł tego świętego o rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Z historii wiemy, że autor rozpoczął jej pisanie jako Anglikanin, a zakończył jako katolik. Dlaczego napisał to dzieło? Czy wiązał z tym jakiś szczególny kontekst w swoim życiu?
Oczywiście, tak naprawdę wszystko, co działo się w życiu Newmana, miało ten kontekst osobisty i to jest też piękne. Przede wszystkim, kiedy rozpoczął pisanie tego dzieła, był w bardzo ważnym momencie swego życia, ponieważ był wtedy z jednej strony u szczytu chwały, kiedy był liderem ruchu oksfordzkiego. Ruch oksfordzki to był ruch, który dążył do odnowy kościoła anglikańskiego. I to był też czas, kiedy Newman napisał słynny traktat 90, który był przełomowy, dlatego że w tym traktacie bardzo zbliżył się do tez katolickich. Nie spodobało się to jego przyjaciołom z ruchu oksfordzkiego i niejako zażądali, że musi wycofać się z tych tez, jeżeli dalej pragnie być liderem tego ruchu i w ogóle pragnie być członkiem społeczności anglikańskiej. I Newman wtedy coraz bardziej widział, że musi sięgać po ojców Kościoła i zaczął studiować coraz bardziej początki chrześcijaństwa i nie wycofał się ze swoich tez, za co został w jakimś sensie ukarany i został wyrzucony z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Osiadł w małej miejscowości Littermore pod Oksfordem i tam zaczął dalej studiować myśli pierwszych teologów chrześcijańskich, tych myślicieli wczesnochrześcijańskich, ponieważ chciał odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to jest z rozwojem idei chrześcijańskich, prawdy wiary, czy wszystkie muszą być zawarte niejako dosłownie w Piśmie Świętym, czy jest jakaś możliwość, aby głębiej rozumieć te doktryny, które wyznaje chrześcijaństwo. Więc punktem takim inspirującym do napisania było poszukanie odpowiedzi na pytanie, w jakim sensie doktryna chrześcijańska może się rozwijać, a jeżeli może się rozwijać, czy są jakieś kryteria, według których możemy ocenić, czy coś jest herezją, czy coś jest prawdą. Więc zaczął pisać w punkcie, kiedy był wyrzucony z uniwersytetu. Zaczął pisać w punkcie, kiedy miał coraz mocniejsze wątpliwości, że Kościół anglikański chyba pobłądził. Nie miał jeszcze pewności, ale coraz bardziej przekonywał się, że być może w Kościele katolickim jest pełnia prawdy. Nie miał jeszcze odpowiedzi, ale szukał. Dlatego odniósł się do ojców Kościoła i zaczął pisać jako Anglikanin, jako człowiek poszukujący prawdy i jako człowiek żywo zainteresowany myślą ojców Kościoła. Od tego zaczął. Ale kiedy zaczął pisać to dzieło, kiedy zaczął zwracać uwagę na herezje wczesnochrześcijańskie, coraz bardziej uświadamiał sobie, że Kościół anglikański bardzo podobny jest do tych herezji, które nazywamy semi-herezjami, czy semi-arianizm, semi-pelagianizm. To słowo semi oznacza, że to jest taka pośrodku herezja. I w tym czasie Anglikanie uważali, że Kościół anglikański jest taką doktryną via media, że jest pośrodku, że jest pomiędzy skrajnościami luteranizmu a katolicyzmu, a Kościół anglikański przechowuje pełnię prawdy i jest tym właśnie złotym środkiem, tym via media. Ale Newman uświadomił sobie, czytając o pierwszych herezjach, rozważając, że dawniej też tak było, że byli Arianie, ale byli też semi-Arianie, byli Pelagianie, byli semi-Pelagianie. I coraz bardziej zaczął dochodzić do tego, że Kościół anglikański jest w pozycji bardzo podobnej do tych wczesnochrześcijańskich herezji, tych połowicznych, byśmy powiedzieli. I coraz bardziej widział, że ta koncepcja via media jest nie do utrzymania. I zaczął zastanawiać się, czy są jakieś kryteria, czy są jakieś, można powiedzieć, zewnętrzne zasady, które mogą ocenić, czy dana doktryna jest herezją, czy dana doktryna jest prawdą. I w trakcie swoich badań wykrystalizował 7 takich zasad. Między innymi jest to zasada pewna ciągłości zasad, przewidzenie przyszłego rozwoju. Co jest ciekawe, że dzisiaj, gdy patrzymy na ten 7 zasad, to bardzo one przypominają filozofii nauki to, co mówimy o rozwoju badań naukowych, i to pokazuje tylko, że Newman prawdziwie odczytał te zasady. W tym wypadku odniósł je do po prostu idei. Jego myślenie było następujące. Jeżeli pewna idea jest prawdziwa, to ona musi rozwijać się wokół czy zgodnie z pewnymi zasadami. I co jest bardzo ciekawe i zdecydowanie jest taką oryginalną myślą Newmana, porównał rozwój idei, rozwój dogmatu do rozwoju organizmu, pojedynczego żywego organizmu. I przyglądał się organizmowi i zastanowił się, co sprawia, że człowiek dorosły najpierw jest dzieckiem, wcześniej oczywiście jest jeszcze bardziej w tej fazie, można powiedzieć, embrionalnej, ale co sprawia, że kiedy patrzymy na dziecko i patrzymy na dorosłego człowieka, możemy powiedzieć, to jest ten sam człowiek. Tożsamość pomiędzy wczesnym etapem i etapem późniejszym. I Newman na podstawie rozwoju organizmu, kiedy zauważył, że jak człowiek się rozwija, jak pewien organizm się rozwija, to są pewne zasady, dzisiaj powiemy DNA, powiemy to, co jest zapisane, można powiedzieć, w kodzie genetycznym, ale są pewne czynniki zewnętrzne, które też sprawiają, że się rozwijamy. I Newman na to tak popatrzył, na ideę, na dogmat, jako na analogicznie rozwój jakiegoś żywego organizmu. I to, co możemy powiedzieć o organizmach, tak analogicznie odniósł do idei, stworzył te 7 zasad. I co jest znamienne, kiedy coraz bardziej posuwał się w swojej pracy, to dochodził do przekonania, że to Kościół katolicki zachowuje pełnię prawdy, a niestety Kościół anglikański pobłądził. I wtedy już był pewien, pod koniec pisania tej książki był pewien, jak sam mówi, nie mógł sobie z tym poradzić, nie mógł nie zdecydować, po prostu musiał przyjąć wiarę katolicką, to był niejako wymóg jego sumienia. Jak potem pisał we wspomnieniach, Kościół katolicki był dla niego obcy, nikogo tam nie znał, ale wiedział, że odkrył prawdę w swoim sumieniu i za tą prawdą poszedł. Z czym się to wiązało? Wiązało się to z poważnymi konsekwencjami, ponieważ kiedy postanowił przejść do Kościoła katolickiego, to musiał liczyć się z tym, że będzie całkowicie odrzucony przez Anglikanów, że już zostanie wyrzucony z uniwersytetu niejako formalnie, że już nigdy nie będzie miał wstępu. Oznaczało to pewną także śmierć społeczną. Nagle wielki profesor Oksfordu, lider ruchu oksfordzkiego, staje się tak naprawdę nikim. Taka była pozycja katolików w Anglii w tym czasie. Więc liczył się z tym, że w jednym momencie straci wszystko, także pozycję, także jakąś pozycję finansową, tak naprawdę wszystko. I wchodzi w pewną rzeczywistość, której zupełnie nie zna. Ale jak pisał wielokrotnie i przypominał, ale odkryłem to w sumieniu i za tym poszedłem. To jest dla nas wielki przykład tego, że trzeba być wiernym prawdzie, wiernym Bogu, którego głos odczytujemy w sumieniu oczywiście prawie dobrze ukształtowanym, poprawnie. A z tym nawróceniem, z tą konwersją wiąże się jeszcze taki bardzo ciekawy wątek osobisty, bo kiedy już był pewien, że chce przejść do Kościoła katolickiego, że już nie może niejako oprzeć się temu naporowi prawdy, jak tam sam pisał, to w tym czasie w Whittemore przebywał Dominik Barberi, pasjonista, misjonarz, też wielki intelektualista. Poprosił Barberiego, aby przyjechał. Barberi nie wiedział, o co chodzi. Może się obawiał tego spotkania z tak wielkim intelektualistą Oksfordu. Kiedy przyjechał, był wieczór, deszczowy wieczór, jak opisuje Newman. Kiedy wszedł Dominik Barberi, John Henry Newman uklęknął, poprosił go o spowiedź. Ta spowiedź trwała długo, kilka godzin. O 2 godzinie przerwano, kontynuowano rano. To w jakimś sensie była dla niego spowiedź generalna. I wtedy wyspowiadał się, złożył katolickie wyznanie wiary i przeszedł do Kościoła katolickiego, co oczywiście nie było dla niego happy endem, bo od tego zaczęły się też poważne problemy. Tutaj w Kościele anglikańskim był okrzyknięty zdrajcą. W Kościele katolickim często był postrzegany jako koń trojański, nie do końca katolik, półkatolik, a może tak celowo, może posłany przez Anglikanów. Ten czas dla niego był trudny, ale wiedział, że tak będzie i liczył się z tym. I kiedy patrzymy na tę historię, oczywiście jest to historia wielkiej książki intelektualnego dorobku, oczywiście, ale w to wszystko jest pisana pewna historia jego życia, a nade wszystko to, że był wierny prawdzie za cenę ogromnej konsekwencji. I myślę, że Newman dla nas jest przykładem nie tylko tego intelektualnego podążania za prawdą, ale też i takiego osobistego postawienia kropki nad i, że wtedy, kiedy trzeba się za prawdą opowiedzieć, nawet za cenę konsekwencji, to trzeba to zrobić.
A czy ta koncepcja, te 7 zasad, które wykrystalizowały się na tej drodze przemiany kardynała Newmana, zostały potem przedłużone, zostały gdzieś wyciągnięte w myśli innych teologów, pociągnięte?
Oczywiście, że tak, chociaż ten wątek jest mniej znany, ale często mówi się o Newmanie, że to taki cichy głos Soboru Watykańskiego II, między innymi Yves Congar był bardzo zainspirowany tą ideą rozwoju dogmatów u Newmana. Oczywiście chodzi nam o rozwój tej warstwy interpretacyjnej, bo w swej istocie dogmat się nie zmienia, ale chodzi o to, jak my ten dogmat rozumiemy. A taką najbardziej, myślę, rozpoznawalną postacią, która wprost przyznawała się, że Newman był tym inspiratorem, był papież Benedykt. We wspomnieniach, które ukazały się niedawno, jest też właśnie wątek wprost zapisany, do którego przyznaje się papież Benedykt, że właśnie myśl Johna Henry'ego Newmana zainspirowała go w dwóch aspektach najbardziej. Właśnie ta książka o rozwoju doktryny chrześcijańskiej i koncepcja sumienia. Dlatego to Newman jest tym, który o sumieniu nam bardzo dużo mówi.
Filozof i teolog z Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Cebula, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję i zachęcam do lektury.
Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na 2-letnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne uprawniające do nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Te studia i dobra formacja czekają na Ciebie. Szczegółowe informacje na stronie www.wt-tarnow.upjp2.edu.pl oraz pod adresem mailowym wteol@diecezja.tarnow.pl.